jak ziemia pragnie deszczu, gdy sucha jest, jak struchlałe małe dziecko. Utulenia chcę, do Ciebie duchu wołam, tak bardzo chcę.
Drodzy Państwo, dziś podejmujemy punkty w Katechizmie Kościoła Katolickiego 2626 do 2628. Jak wspominałem, błogosławieństwo i adoracja to te dwa tematy, jakby klucze, które chcemy dziś rozwijać, by też pomóc może sobie samemu w modlitwie, w tym trwaniu przed Bogiem, w rozumieniu tego, też kim my jesteśmy. Słowo błogosławieństwo pochodzi z greckiego. Mówimy o dobrym słowie, wypowiedzianym przez Boga, który za jego pośrednictwem obdarza człowieka dobrem. Biblia widzi życie jako dar od Boga, a wszystko to, co ten dar ubogaca, nazywa błogosławieństwem. Zatem w perspektywie biblijnej błogosławieństwo wyraża najgłębsze pragnienie człowieka, to dobre słowo. Otrzymujący je człowiek doświadcza tego w sposób szczególny w kontekście dotyczącym swojego trudu, który doskonale wyrażają słowa Boże powiedziane chociaż w Księdze Rodzaju. W trudzie będziesz zdobywał pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. To ten też kontekst życia. Błogosławieństwo przywraca coś z utraconej w raju radości życia, której może udzielić jedynie Pan Bóg. Człowiek ponownie doświadcza radości czerpanej z samego życia. Dzieje się to poprzez dopuszczenie Pana Boga do bliskości, która była fundamentem pierwotnej szczęśliwości człowieka w raju. Bóg, źródło życia, przez ten dar bliskości daje człowiekowi udział w radości swojego życia. Warto przyjrzeć się też doświadczeniu pojednania między ludźmi, aby dobrze sobie uświadomić, na czym polega dar błogosławieństwa, abyśmy może nawet tak bardziej błogosławili niż złożyczyli. Tak jak święty Paweł mówi, że za wszystko dziękujcie Panu Bogu, za wszystko. Nieraz stawiamy to w takiej perspektywie, tu trud, tu, prawda, pod górkę, tak byśmy to uprościli, a jednak ten dar, to bycie między ludźmi, co daje to wzajemne przebaczenie, pojednanie, na przykład w małżeństwie, po czasie jakiegoś napięcia, rozgoryczenia. No, pojednanie nie wiąże się z żadnym dobrem przedmiotowym. Nie jest ani owocem żadnego prezentu, ani niczego takiego z sobą nie niesie. Co prawda, pojednanie może być zapoczątkowane gestem ofiarowania czegoś, mogą mu także towarzyszyć dary przedmiotowe, również może ono owocować takimi darami, ale dobra przedmiotowe nie są zasadniczo wartością pojednania. Jego właściwym darem jest ponowna radość wspólnoty życia, czyli przywrócenia życia w jego pełniejszym wymiarze. I takie doświadczenie wyraźnie ukazuje sens błogosławieństwa, daru pełnego życia. Nie zmieniając niczego na zewnątrz, zmienia ono jednak wartość samego życia przez przywrócenie miłości. I ponownie pojawia się w tej wspólnocie to dobre słowo, wzajemna życzliwość, otwartość, zaufanie w tej relacji. Tym bardziej pojednania i ponownej bliskości Boga doświadczamy jako całkowicie bezinteresownej, świadomie przez Boga udzielonej łaski. To ona jest zasadniczym chociażby tematem Biblii, która jest historią zbawienia. Od początku aż do wypełnienia się czasów całe dzieło Boże jest błogosławieństwem. Powiemy od liturgicznego poematu o pierwszym stworzeniu aż do pieśni Jeruzalem niebieskiego. Autorzy natchnieni głoszą zamysł zbawienia jako wielkie błogosławieństwo Boże. To również więź osobowa. Podobnie jak miłość, zawiera ona w sobie szczególną więź. Upodobanie, jakie Bóg znajduje w człowieku. Przy czym w odróżnieniu od miłości oblubieńczej, błogosławieństwo nie wyczerpuje się w samej intymnej więzi, lecz wiąże się z wybraniem człowieka do ważnego dzieła. Wzorem takiego błogosławieństwa w Biblii jest błogosławieństwa udzielone Abrahamowi. Pan rzekł do Abrahama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twojego ojca, do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Przez ciebie będą to otrzymywały błogosławieństwa ludy całej ziemi. Później takie błogosławieństwo odnosiło się też do innych postaci biblijnych, powiemy Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz, Dawid, Salomon. Szczególnie jednak odnosiło się do Jezusa, do Jego matki. Elżbieta na powitanie Maryi mówi do niej, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. Prawda, Zachariasz w swojej pieśni błogosławi Boga. Nawiedzenie, wyzwolenie ludu oraz wzbudzenie mocy zbawczej w domu Dawida. Po długim czasie, jak gdyby oddalenia, następuje szczególne zbliżenie, które wyraża się darem nowego życia. Zachariasz odpowiada na ten dar życia właśnie tą pieśnią błogosławieństwa, dziękując w ten sposób Panu Bogu za wielki dar, którym no, paradoksalnie nie jest jego dawno wyczekiwany syn Jan, ale zbawcza moc w domu Dawida, czyli mający się narodzić z Maryi Jezus, który przez Józefa należy do rodu Dawida. Więc Bóg, źródło życia, spoglądając na człowieka, na podobieństwo słońca, powiemy, które oświeca świat, daje tą energię wzrostu. Pierwotnie w Biblii najbardziej widocznym znakiem błogosławieństwa była płodność, czyli ten dar przekazywania życia. W dalszym znaczeniu błogosławieństwo odnosiło się do tego, co życie zabezpiecza, i pomyślność, obfitość zbiorów, wielkość stad, pomnażające się bogactwo i długowieczność. W Ewangelii zmienia się też ta perspektywa, bo Pan Jezus wyraźnie mówi, że bogactwo utrudnia osiągnięcie Królestwa Bożego. Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa. I w kazaniu na górze błogosławieni, czyli szczęśliwi, makarioi, nazywa ludzi ubogich. Więc to bogactwo materialne nie tylko traci swoje jakoś takie pozytywne znaczenie, ale nawet ukazuje się jako swoista trudność w uzyskaniu pełni życia. Tę pozytywną wartość ma jedynie bogactwo duchowe, które otrzymujemy w Chrystusie i dzięki Niemu. Samo określenie błogosławiony w biblijnym sensie odnosi się do ludzi, którzy osiągnęli bliskość Boga. Taki zresztą sens ma to dzisiejsze ogłaszanie kogoś błogosławionym, prawda, szczęśliwym. To szczęście. Są to ludzie będący blisko Boga, uczestnicy Jego Królestwa. Więc takie rozumienie, określenie błogosławieństwo pochodzące od czasownika eulegeon, mówię dobrze o kimś, błogosławić, wielbić Boga, bardziej wskazuje na udzielaną przez Boga moc, czyli łaskę udziału w życiu pełnią. Błogosławieństwo, czyli wypowiedziane przez Boga dobro, dobre słowo, ma w sobie wymiar sprawczy. Boże Słowo nie tylko coś wypowiada, ale także to sprawia. Jest to słowo, które działa, przynosi owoce. Wielkie błogosławieństwo w Chrystusie, słowem wypowiadanym podczas błogosławieństwa, nie jest jakiekolwiek dobre słowo, ale słowo łączące się z osobistą więzią. Najczęściej jest to obietnica lub przysięga złożona podczas przymierza. Dając drugiemu słowo, sami stajemy za nim osobiście, gwarantujemy jego prawdziwość, skuteczność. I kiedy Bóg błogosławi, sam staje za tym słowem. A nawet więcej, sam się w tym słowie daje. Błogosławieństwo Boże osiąga swój szczyt w osobie Jezusa Chrystusa. Także w osobie Jezusa najpełniej realizuje się zasada przykazania błogosławieństwa Bożego dalej na innych, aby nieść życie w Jego pełni. Święty Paweł pisze o nim: ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze amen Bogu na chwałę. W pełni owo przekazanie dokonało się w misterium paschalnym Chrystusa. Przez mękę, śmierć, błogosławieństwo, prawda, przez zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli Bóg dał swojego Syna, to znaczy dał nam wszystko, obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem, o tym pisze święty Paweł w liście do Efezjan. Jeżeli ktoś chciałby zajrzeć tu, sam początek tego listu, pierwszy rozdział, trzeci werset od trzeciego do czternastego. W innym miejscu Paweł pisze o skutkach takiego obdarowania. Prawda? Jakże, jeżeli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam? On, który nam własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałbym teraz wszystkiego z Nim, wszystkiego nam nie darować? Więc któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy i przyczynia się za nami? Boże błogosławieństwo, które zostało nam udzielone, ostatecznie przez to zbawcze dzieło Syna ukazuje swój pełny sens przez dar Ducha Świętego. Jako obdarowanie życiem błogosławieństwo odnajduje swoje spełnienie w Duchu Świętym, w którym zawiera się życie Boże. Temu służy liturgia Kościoła. Ona wprowadza nas w życie Ducha. W niej objawia się, jednocześnie urzeczywistnia ta cudowna prawda, że Bóg obdarowuje nas nie czymś, choćby to coś było najwspanialsze, ale sobą samym. Bo dar z czegoś zewnętrznego nie byłby pełnym obdarowaniem. Dopiero dar z siebie samego jest pełnią obdarowania i takim obdarowaniem w relacji między ludźmi jest chociażby sakrament małżeństwa, w którym dwoje staje się jednym ciałem. W relacji z Bogiem do całkowitego obdarowania dochodzi w sakramencie Eucharystii. Też będziemy trochę mówili o adoracji. Ale ten dar dla swojej pełni domaga się adekwatnej odpowiedzi. Jedynie wzajemność w obdarowaniu wprowadza człowieka w pełnię tej tajemnicy, tego misterium. Gdyby na przykład w małżeństwie jedna strona w miłości dawała siebie w pełni, a druga wycofywała się, zamykała w jakichś pretensjach, żalach, no nie doszłoby nigdy do pełni życia w miłości. Błogosławieństwo więc nie jest czymś, co niezależnie od naszej postawy staje się naszą własnością. Z błogosławieństwem jest podobnie jak z miłością, której nie można doświadczyć inaczej, jak tylko przez osobiste zaangażowanie się w nią. Także też w Eucharystii pełnię łaski, czyli pełny udział w życiu Chrystusa, osiągamy wtedy, gdy na nią odpowiadamy sobą. I taka odpowiedź jest możliwa jedynie w Duchu Świętym, który będąc darem jednocześnie powoduje, że sami możemy stawać się darem. Jest on błogosławieństwem, czyli darem, który czyni z nas samych dar dla innych. Na zakończenie przecież kapłan mszy świętej też wypowiada słowa: idźcie w pokoju Chrystusa. Jest to polecenie, abyśmy nieśli pokój Chrystusowy w swoje życie, które w najważniejszym wymiarze polega na spotkaniach z innymi ludźmi. Mamy zatem sami stawać się nosicielami błogosławieństwa dla tych, których spotykamy w życiu. Do tego wzywa nas sam Chrystus. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Ewangelia, dobra nowina, dobre orędzie wszelkiemu stworzeniu. Był mąż z łaski Bożej, z imienia, prawda, błogosławiony, którego życie przepełniała świętość. Tak chociażby święty Grzegorz Wielki rozpoczyna drugą księgę dialogów, która jest swoistym żywotem świętego Benedykta. On chciał w niej pokazać, na czym polega życie człowieka błogosławionego. Benedykt jest błogosławiony nie w sensie szczęśliwego w swoim własnym życiu, czyli jako ten, który... To dobre słowo oczywiście skierowane do drugiego. Samo imię zawiera zatem w sobie sens. Człowiek, który obdarowany przez Boga błogosławieństwem podejmuje wysiłek, by osiągnąć tę pełnię i przez to wprowadzać w nią również innych. Więc to tu po zrozumieniu tego błogosławieństwa jako daru osobowego, ostatecznie daru Ducha Świętego, łatwiej zobaczyć błogosławieństwo, jakim staje się człowiek dla drugiego człowieka. Nie przeszkodą, prawda? Nie tym, który utrudnia, chociaż to grzech powoduje w nas, że my tego może nie dostrzegamy, nie widzimy, kim ty jesteś, kim ja jestem, kim jesteśmy nawzajem dla siebie. Może być, że właśnie taką przeszkodą. Wydaje się, że właśnie w zwyczajnym wymiarze ludzkiego życia nie ma dla człowieka większego daru błogosławieństwa niż drugi człowiek żyjący we wspólnocie braterskiej. Święty Paweł wskazuje, jak należy żyć, by być dla siebie wzajemnie błogosławieństwem. Mówi do Kolosan: jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Jeśli by ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie, przyodziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliśmy wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie, z całą mądrością. Nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Zwykle zaskakująca nas rada, by mądrości uczyć się z psalmów, hymnów i pieśni pełnych ducha, przez śpiew w sercu dla Boga. No ale właśnie one są dobrym słowem, tym niosącym dobrego ducha w nasze życie, w życie naszych bliskich. To błogosławieństwo. Adoracja, no ją też rozumiemy jako cześć oddawaną przede wszystkim Panu Bogu, Jezusowi obecnemu dla nas pod postaciami chleba eucharystycznego. To ta adoracja jest też takim oddawaniem najgłębszej czci obecności Bożej, zarazem głębokim aktem dziękczynienia, jakie składamy Ojcu za to, że w swoim Synu nawiedził, odkupił swój lud. Jak przypomina nam Pismo Święte, Jezus spędzał całe noce na modlitwie, zwłaszcza wtedy, gdy miał podjąć ważną decyzję. I chrześcijanie, naśladując Chrystusa, podejmują podczas adoracji postawy dziecięcej ufności. Otwierają swoje serce, dłonie, aby przyjąć dar od Pana Boga, podziękować Mu za Jego dobrodziejstwa. Moglibyśmy mówić o pewnej historii adoracji Najświętszego Sakramentu, zwróćmy uwagę że przyjęcie Chrystusa w komunii sakramentalnej nie jest wydarzeniem jednej chwili. Przyjąć Chrystusa oznacza przybliżyć się do Niego, adorować Go. Im bardziej Kościół wrastał w eucharystyczną tajemnicę, tym głębiej pojmował, że nie może w pełni celebrować Komunii Świętej w ograniczonych minutach trwania mszy świętej. Dopiero gdy zapalono w kościołach wieczną lampkę, ustawiono obok ołtarza tabernakulum, rozwinął się jakby pąk tajemnicy i Kościół przyjął ją, jej eucharystyczną pełnię. Pan Jezus obecny zawsze. I miarę życia Kościoła, miarę jego tej wewnętrznej otwartości poznajemy po tym, że może trzymać drzwi otwarte, ponieważ jest Kościołem modlitwy. Zobaczcie, przez adorację, przez właściwe tego rozumienie zaczynamy doświadczać, czym jest Kościół. Bo nieraz, prawda, i nawet katolicy tak się zapędzą i powiedzą, Chrystus tak, Kościół nie, może patrząc na przez pryzmat mojej czy twojej słabości, prawda, czy bo ja ciebie jakby osłabię, ty mnie. Przykład wiadomo jest bardzo ważny, ale dlatego też spoglądamy na świętych, błogosławionych, chociażby mówiąc o błogosławieństwie, lepiej to rozumiemy. I z biegiem czasu kultowi Eucharystii zostały nadane też różne kształty, coraz piękniejsze, coraz lepiej zaczynaliśmy to też rozumieć, to ćwiczenie, prawda, czym jest w Kościele. I nauczycielski urząd Kościoła naucza wszyscy chrześcijanie, zgodnie ze zwyczajem, zawsze przestrzegamy w Kościele katolickim, powinniśmy oddawać Najświętszemu Sakramentowi najwyższy kult uwielbienia, który należy się prawdziwemu Bogu. Jak czytamy w dokumentach, kult adoracji opiera się na mocnej, trwałej podstawie głównie dlatego, że wiara w rzeczywistą obecność Pana w sposób naturalny prowadzi do zewnętrznego i publicznego jej uwidaczniania. Paweł VI, święty papież, zachęcał do adoracji Najświętszego Sakramentu. Mówił, Eucharystia przechowywana jest w kościołach czy kaplicach jako duchowy ośrodek społeczności zakonnej lub wspólnoty parafialnej, a nawet całego kościoła i całej ludzkości, ponieważ pod świętymi postaciami zawiera ono Chrystusa, niewidzialną głowę kościoła, Zbawiciela świata, centrum wszystkich serc, przez które wszystko i my przez Niego. Niech więc, mówi, wierni nie zaniedbują w ciągu dnia nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, które należy przechowywać w kościołach, w miejscu najdostojniejszym, z największą czcią, jako że jest ono dowodem wdzięczności, poręką miłości i obowiązkiem należnego uwielbienia względem Chrystusa Pana, obecnego w tymże sakramencie. I mówi, że tego rodzaju kult Eucharystii jest dowodem wdzięczności, jest taką rękojmią miłości, hołdem należnej Jezusowi adoracji. Sobór Watykański II też w różnych dokumentach jakby przypomina ten namiot spotkania i to, kim jest kapłan, że jest odpowiedzialnym za osobą powołaną do wejścia do namiotu spotkania, do odwiedzenia Chrystusa obecnego w tabernakulum, nawiązania z nim codziennej rozmowy. I Kościół posoborowy gorąco zachęcał zarówno duszpasterzy, jak i wiernych świeckich, aby również odpowiednio rozwijali kult Eucharystii, wyrażający się w publicznej, ale też prywatnej adoracji, ponieważ jest on znakomitym środkiem ożywiania wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa. To Jan Paweł II nauczał, jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed obecnym Chrystusem pod postaciami eucharystycznymi. Mówi, pięknie jest zatrzymać się z Nim, jak umiłowany uczeń, oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim sztuką modlitwy, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości. Mówi, ileż to razy, moi drodzy bracia, siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymywałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie. Mówi, wspólnota chrześcijańska, która chce doskonalej kontemplować oblicze Chrystusa, nie może zaniedbać pogłębienia tego aspektu kultu eucharystycznego, w którym znajdują się przedłużenie i mnożą owoce komunii z ciałem i krwią Pana. Więc to ta rzeczywistość, do której też cały czas dorastamy. Kościół nas do tego zachęca, rozważając wszystkie tajemnice z życia Pana Jezusa, musimy w głębokim podziwie, w uwielbieniu zgiąć kolana przed miejscem, o którym w naszych kościołach informuje ta wieczna lampka, o której wspomnieliśmy, świadcząca o żywej i tej zbawiennej obecności słowa, które ciałem się stało, zamieszkało między nami. Kardynał Józef Ratzinger pisze, że również dzisiaj zginanie kolan to takie okazywanie posłuszeństwa Panu Bogu, Jego adorowanie czy wysławianie nie przeczy godności, wolności, wielkości człowieka. Jezus sam się nad nami pochylił, by umyć nasze nogi. I to napełnia naszą, mówię, modlitwę wolnością, nadzieją, radością, ponieważ pochylamy się nad miłością, która nie zniewala, lecz przemienia. I mówi Ojciec Święty Benedykt, prośmy więc Pana, by zechciał nam ofiarować takie rozumienie i taką radość, a one niech promieniują na całe nasze życie i na każdy dzień nasz powszedni. Więc pięknie jest przebywać z Jezusem. Tak jak mówiłem, spoczywając na Jego piersi jak umiłowany uczeń, tak możemy doznać tej nieskończonej miłości Jego serca. Warto pamiętać o tym, iż każdy człowiek, który modli się do Zbawiciela, pociąga za sobą cały świat i podnosi go ku Panu Bogu. Ci, którzy trwają przed Panem, pełnią więc taką, powiemy, bardzo ważną posługę. No, przedstawiają Chrystusowi tych wszystkich, którzy Go nie znają lub są od Niego oddaleni i w ich imieniu czuwają przed Jego obliczem. To jest może też i zadanie dla nas, bo moglibyśmy się wybrzydzać, że ludzie tacy czy inni są. Ale popatrzmy, że jeżeli ja mam tę świadomość, jeżeli ja mam to rozeznanie, winienem to czynić, prawda? Winienem może też i swoją postawą pociągać innych, bo mogę narzekać. To bardzo, bardzo nam szybko, prawda, wychodzi, narzekanie na drugiego, ale no co ja sam robię, jeżeli doświadczyłem miłości, rozumiem, umiem na nią odpowiadać, no to niech to będzie moment jej realizacji. Błogosławiony Honorat Koźmiński pisał: adoracja jest najwymowniejszym aktem wiary, pokory, miłości, żalu, uwielbienia. Mówi, akt milczącej adoracji to akt uniwersalny, wszystkie akty w sobie zawierające. Mówi, prawdziwie adorować Boga to jest oprócz zewnętrznych form czynić akt wiary, nadziei, miłości i pokory, posłuszeństwa, zaparcie się siebie, cierpliwości. Jak mówi, zatop się duszo moja w tym oceanie tajemnic, abyś tam zaczerpnęła to, czym byś Boga, byś Boga Twego uczcić godnie mogła za to wszystko, co od Niego ciągle odbierasz. Zatop się, abyś zaczerpnęła stamtąd to, czym byś mogła przebłagać Boga za ten ustawicznie, za te ustawicznie niewierności, którymi odpłacamy się za tyle Jego dobroci. Zatop się, abyś mogła ofiarować Mu coś godnego do wybłagania Jego łask. To też wielki błogosławiony, który pokazuje nam, czym winna być adoracja, to bycie przed Bogiem. Adoracja Najświętszego Sakramentu też może mieć różne formy, zwyczajne nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, prawda, przechowywanie przechowanego w tabernakulum, krótkie spotkanie z Chrystusem wynikające z wiary w Jego obecność i wyrażone modlitwą w milczeniu. Może to też być forma nabożeństwa, dłuższe, krótsze, prawda, to już później według jakichś przepisów liturgicznych to gdzieś nam pokazuje się, że wyrasta aż do nabożeństwa na przykład 40-godzinnego. No i adoracja wieczysta polega na takim nieprzerwanym trwaniu przed Najświętszym Sakramentem, często we wspólnotach parafialnych, przede wszystkim w wspólnotach zakonnych, w takim życiu ukrytym. Są takie wspólnoty, które prowadzą życie kontemplacyjne, więc tu jak najbardziej to zrozumienie, ta świadomość obecności Chrystusa. To ta rzeczywistość, o której też może chociażby króciutko chcemy sobie zaznaczyć, by popatrzeć, by rozumieć też, czym jest Eucharystia. Eucharystia też nadaje i adoracja życiu chrześcijańskiemu, ludowi, godność, której niepodobna nie docenić. Tego, który przyszedł do nas, który pokazuje nam siebie swoją postawą, dobrowolnie wyniszczył siebie, by ofiarować za nas swoje życie, byśmy odnowili się w miłości. Więc to też jest, Ojciec Święty Jan Paweł II uczył, że adoracja jest przede wszystkim kultem Bożej łaskawości. Prawdziwa cześć dla Eucharystii staje się szkołą też czynnej miłości bliźniego. Taką szkołą, która kształtuje nasze sumienie. Więc nie żałujmy też jej naszego czasu na adorację. Niech nasza adoracja nigdy się nie kończy. Tak mówił święty Jan Paweł II. Bóg zapłać za uwagę.